za trud wędrówki podjęte w intencji powrotu do zdrowia Ojca Świętego. Dzisiaj odbyły się także narciarskie zawody biegowe stylem klasycznym pod hasłem Pierwsze biegi narciarskie śladami Ojca Świętego Jana Pawła II w Dolinie Chochołowskiej. Rząd izraelski postanowił dzisiaj zdemontować wszystkie dzikie osiedla żydowskie powstałe na zachodnim brzegu Jordanu po objęciu w marcu 2001 roku władzy przez rząd Ariela Sharona. Tak podało izraelskie radio publiczne. Decyzja ta będzie dotyczyła 24 spośród nielegalnie założonych osiedli. Główny negocjator z ramienia rządu autonomii palestyńskiej, komentując decyzję rządu Sharona, zapowiedział, że Palestyńczycy będą zabiegali wobec społeczności międzynarodowej, aby doprowadziła do zdemontowania wszystkich 105 dzikich osiedli. Władze Iranu zapowiedziały kontynuowanie programu nuklearnego i zdyskwalifikowały amerykańską zapowiedź bodźców ekonomicznych w zamian za wyrzeczenie się przez Teheran dążenia do wejścia w posiadanie broni nuklearnej. Rzecznik irańskiego MSZ oświadczył, że ani groźby, ani zachęty nie wpłyną na determinację Iranu zdecydowanego rozwijać technologie nuklearne w celach pokojowych. Wskutek ataków zbrojnych oraz zderzenia z amerykańskim samochodem wojskowym zginęło wczoraj i dzisiaj 15 Irakijczyków, a wielu odniosło rany, podały źródła policyjne i wojskowe. W Kirgistanie odbyła się dziś druga tura wyborów parlamentarnych, która miała wyłonić 44 deputowanych do 75-osobowego parlamentu. Rezultaty głosowania z 27 lutego nie pozwoliły bowiem na jednoznaczne określenie ponad połowy jego składu. Według Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie przeprowadzone w Kirgistanie 27 lutego wybory parlamentarne nie odpowiadały międzynarodowym standardom. Zdarzały się przypadki przekupywania głosujących i ingerowania w niezależność mediów. Syria zapowiedziała, że jeszcze w marcu wycofa z Libanu 1/3 swoich wojsk. Ich natychmiastowego i całkowitego wycofania i podporządkowania się w ten sposób rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1559 domaga się wspólnota międzynarodowa ze Stanami Zjednoczonymi na czele. Z wydarzeniami dnia zapoznała Państwa Małgorzata.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Manipulatorzy wkraczają do akcji. Instytut Spraw Publicznych, placówka sponsorowana przez Fundację Batorego, zaproponował Sejmowej Komisji Ustawodawczej wprowadzenie do ordynacji wyborczej nowej instytucji głosowania przez pełnomocników. Jej przyjęcie oznaczałoby zerwanie z najistotniejszą zasadą polskiego prawa wyborczego, osobistego głosowania, i otwierałoby drogę do manipulacji wyborami na niespotykaną od czasów PRL skalę. Z tego rozwiązania mogłoby skorzystać około 3,5 miliona osób. Unijna regulacja, która weszła w życie na początku marca, wymusza na władzach irlandzkich liberalizację narodowych przepisów o rozwodach. Rozporządzenie z Brukseli stanowi kolejny krok do stworzenia ogólnoeuropejskich przepisów dotyczących małżeństwa i rodziny. To poważna ekspansja unijnego prawa w obszarze narodowego prawa. Bruksela ułatwia rozwody. Czytam w naszym dzienniku. Zreformowanie systemu refundacji cen lekarstw mogłoby spowodować oszczędności liczone na setki milionów rocznie. Gra idzie naprawdę o wysoką stawkę. Refundację pora zmienić. Czytam w naszym dzienniku. Ukraina, położona strategicznie nad Morzem Czarnym, znalazła się pod naciskiem Stanów Zjednoczonych, które w rozgrywce przeciwko Chinom starają się zabezpieczyć sobie źródła nafty w rejonie Morza Kaspijskiego. Profesor Iwo Cyprian Pogonowski w naszym dzienniku. Ukraina i wielka gra o naftę. W jaki sposób doszło do zawierzenia Rosji niepokalanemu sercu Maryi? Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. Jutro w naszym dzienniku płyta Niepokalane serce zwycięży. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Oh.
Jest już 6 minut po północy. Tu Radio Maria Katolicki Głos w Twoim domu. Gorąco pozdrawiamy wszystkich słuchaczy w nowym dniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Rozpoczął się nowy dzień, 14 dzień marca, poniedziałek. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy są teraz z nami, którzy te najbliższe godziny spędzą razem z Radiem Maria. Będą jeszcze chcieli z nami rozmawiać i po prostu przebywać wspólnie poprzez te fale, ten czas przeżywać. Dzisiaj wspomnienie świętego Łazarza z Betanii, wskrzeszony przez Jezusa. Jakie były dzieje Łazarza po zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu Jezusa, nie wiemy. W średniowieczu powstały dwie legendy, jedna na wschodzie, druga na zachodzie. Według pierwszej Łazarz był biskupem na Cyprze i tam też pokazuje się jego grób. Według drugiej legendy Żydzi mieli wywieźć Łazarza wraz z jego siostrami na drewnianym, dziurawym statku na Morze Śródziemne, aby tam zatonął. Cudem jednak ocalał i wylądował u wybrzeży Francji. Miał być pierwszym biskupem Marsylii. Jest też patronem trędowatych. Również dzisiaj wspominamy świętą Matyldę, żonę króla niemieckiego Henryka Ptasznika. Znana z filantropii i hojnych fundacji kościelnych, miała 5 dzieci, m.in. świętego Brunona, arcybiskupa Kolonii, oraz cesarza Ottona I Wielkiego, zmarłego w 968 roku. Wspominamy również błogosławioną Ewę z Leodium, żyła w XIII wieku, zamurowana w celi kolegiaty świętego Marcina, współinicjatorka uroczystości Bożego Ciała. Nie znamy daty jej śmierci. A imieniny dzisiaj obchodzą oczywiście oprócz tych wymienionych patronów Leona i także Jakub. To dzisiejsi solenizanci, którym już pragniemy u początku tego dnia złożyć najserdeczniejsze życzenia i oczywiście zaprosić dalej do naszego wspólnego programu Bycie na antenie Radia Maryja.
W dniu dzisiejszym rodzina Radia Maryja spotyka się w parafii pod wezwaniem świętego Bonifacego we Wrocławiu. W parafii tej Radia Maryja gości już po raz trzeci. Na godzinę 16:30 zapraszamy przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja na spotkanie z ojcem z radia. Następnie o godzinie 18:00 rozpoczęcie transmisji w Radiu Maryja i telewizji Trwam. W pierwszej części transmisji audycja słowno-muzyczna pod tytułem Miasto Jerozolima, Niebieski Jeruzalem, Droga Krzyżowa Jezusa w wykonaniu chóru Panon z gimnazjum imienia Jana Pawła II i chóru parafialnego Gloria Dei. Mszy świętej dla rodziny Radia Maryja o godzinie 18:30 będzie przewodniczyć ksiądz infuad dr Stanisław Turkowski, kapłan archidiecezji lwowskiej, były dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej we Wrocławiu, a homilię wygłosi ojciec Kazimierz Ptaszkowski, rekolekcjonista, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Ignacego Loyoli we Wrocławiu. Po mszy świętej spotkanie ojca z Radia Maryja z uczestnikami uroczystości, a następnie różaniec i apel jasnogórski. Wieczorne rozmowy niedokończone na temat kultura chrześcijańska, a konstytucja Unii Europejskiej. Drodzy słuchacze we Wrocławiu i okolicach, gorąco zapraszamy Was do jak najliczniejszego udziału w naszym spotkaniu. Powiedzcie o tym spotkaniu swoim znajomym, zaproście innych i przybądźcie sami.
Zobacz jak niewiele, jak wiele było. Przezroczysta noc, jak cień, złotych nitek drżenie. Wtedy jeszcze wszystko, co nam się przyśniło, mogło budzić się jak dzień, było spełnienie. Wołaj mnie, tamtym głosem wołaj nie baw się moim losem, nie baw się życie, daj nam czas, nie gminie ich znać, życie usłysz nas. Bo masz nas tylko jeden raz, tyle się pragnęło, tyle się traciło.
Już 12 minut po północy, nowy dzień, poniedziałek, 14 dzień marca. Wiele różnych wydarzeń się dzieje i spraw, które omawiamy w ostatnich dniach też w Radiu Maryja, w czasie rozmów wykończonych. I też dziękujemy za żywy kontakt naszych słuchaczy, za odpowiedzi, za telefony, za też ukazywanie pewnych spraw i sytuacji. Chciałbym dzisiaj też zaprosić do wysłuchania artykułu z naszego dziennika, wydanie sobotnie, niedzielne, księdza profesora Czesława Bartnika. Ten artykuł będzie, myślę, również tu podstawą, czy taką jakąś, prawda, formą pod nasze rozmowy, pod telefony jeszcze, pod dopowiedzenie do tego, co czujemy, to czasem trudno jest nam może wyrazić z własnymi słowami, dlatego też się podpieramy artykułem księdza profesora, nie tylko. Dziękujemy za to. Ale wcześniej jeszcze słowa podziękowań do naszych ofiarodawców. Dziękujemy tym wszystkim, którzy oprócz tego, że słuchają Radia Maryja, że je jakoś, prawda, kochają, to także je wspierają. Dziękujemy, Bóg zapłać. Słowa pewnie tutaj wiele nie znaczą, ale chcemy wyrazić to podziękowanie wszystkim bez wyjątku. Chociaż wymieniamy kilka osób zawsze z tej wielkiej listy. A do nich należą z Będzina pani Felicja Góra, Teranowa, pani Stanisława Ryter, z Chełma, pan Kazimierz Waszczuk, z Chełmka, pan Andrzej Jachimowicz, z Chludowa, Józef i Marta Peżowie, Chmielnika Rzeszowskiego, pani Felicja Gwizdała, z Chochołowa, pani Józefa Gromada, pani Maria Leja, z Chodzieży, pani Barbara Kwiatkowska, Halina Partyka, Jan Struski, z Chojnej, pani Romana Zatorska, z Chojnic, Jadwiga Januszewska, Stanisław i Zofia Marosowie, z Chojnowa pani Maria Natkaniec, Władysława Turek z Choroszcza, pani Sabina Depczyńska, Wacław i Natalia Grygorczyk, a także pani Krystyna Maria Helena Wasilewska, z miejscowości Chorzele pani Irena Zalewska, z Chorzelowa pani Weronika Kusina. Bóg zapłać, dziękujemy tym wszystkim, którzy pamiętają właśnie też w darze materialnym o Radio Maryja, także i o na pewno telewizji Trwam także. Dziękujemy dla Was wszystkich za dedykację muzyczną. No i potem także artykuł, o którym już mówiłem, z naszego dziennika. Dla wszystkich śpiewa teraz ksiądz Paweł Szerlowski, piosenkę o znamiennym tytule Nie zmarnuj życia.
Wszystko przed życiem, za horyzontem nikt nie znany lęk. Odchodzą ludzie, zmienia się świat. Dokąd wiedziemy, o co i jak. Nie zmarnuj życia, bardzo się proszę. Żyjemy przecież tylko jeden raz. Trzeba nam zdążyć Boga pokochać i wybrać życie, co wiecznie trwać. Minuta i każda chwila nigdy nie wraca, bo płynie czas, więc wiesz to jest we mnie się. Kochajmy życie, to tylko jest. Nie zmarnuj życia, bardzo cię proszę. Żyjemy przecież tylko jeden raz. Trzeba nam zdążyć Boga pokazać i wybrać życie, co wieczność trwa. Nie zmarnuj życia, bardzo cię proszę. Żyjemy przecież tylko jeden raz. Trzeba nam zdążyć.
Drodzy przyjaciele Radia Maryja w Polsce i poza naszą ojczyzną, wielu z Was cieszy się, iż istnieje Radio Maryja, telewizja Trwam i inne inicjatywy przy Radio Maryja, inicjatywy medialne. Wszystko dla umocnienia wiary i miłości do Pana Boga, ojczyzny, ludzi. Istnieje to wszystko dzięki łasce Bożej. To jest prawdziwy cud, ale i dzięki pomocy solidarnych z nami, dobrych ludzi. Bez pomocy wielu nie będzie to istniało. Prosimy, módlcie się za nas, zwłaszcza na różańcu, a teraz w roku Eucharystii przed Najświętszym Sakramentem. Bardzo prosimy o gorącą modlitwę. Prosimy też o systematyczną pomoc materialną, pomoc finansową, systematyczną. Prosimy wszystkich o taką pomoc. Wszystkich słuchaczy. Szukajcie następnych pomocników. A oto konta, na które prosimy o pomoc. Rozpocznę od konta dewizowego, bo Polonię też bardzo prosimy o pomoc. Przekazy satelitarne do Polonii, do słuchaczy poza Polską kosztują bardzo wiele. Podaję konto dewizowe na euro. Konto to jest już w Polsce. eur-PKO-BP-S. A. Numer 65 10 20 50 11 0 0 0 0 96 02 01 05 72 98. Podaję konta złotówkowe. PKO BP Dwójka Rzymska, łamane przez O, Toruń. Numer 69 10 20 50 11 0 0 0 0 96 02 0 0 12 91 30. I bank pocztowy. Bank pocztowy S.A. 1 łamane przez O, Toruń. Numer 77 13 20 11 20 25 65 1 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 3 z dopiskiem dar na cele kultu religijnego. Numery naszych kont można znaleźć w naszym dzienniku, w miesięczniku Rodzina Radia Maryja, w teletekście telewizji Trwam, na stronie internetowej Radia Maryja, w folderach wydanych przez Radio Maryja, które mam nadzieję można otrzymać przy biurach, kołach Przyjaciół Radia Maryja i Przyjaciół Radia Maryja Koła. Prosimy o rozpowszechnianie tych folderów do dobrych ludzi. Szukajcie, kochani, następnych pomocników dla naszego radia. Dzieło jest wielkie, obejmujące miliony Polaków w ojczyźnie i w świecie. Oby miliony chciały pomagać. Bóg zapłaci.
Oby się zrodził słowo ojca dyrektora. Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim ofiarodawcom, wszystkim, którzy pamiętają właśnie o Radiu Maryja Telewizji Trwam, szczególnie kiedy okazuje się, że jak bardzo potrzebne jest takie radio. Dziękujemy również za, no muszę to powiedzieć, te słowa podtrzymania na duchu w tym ostatnio trudnym czasie, przez różne sytuacje. Nie będę może dokładnie już mówił, dlaczego. Mam tu przed sobą cały plik podziękowań, takich aktów poparcia czy wsparcia, które zostały przysłane do nas z różnych stron, od Koła Strzeleckiego na przykład w Ozorkowie, Naczelna Komenda Polskich Drużyn Strzeleckich, także tutaj mamy nawet od pana Mariana Stanisława Hermaszewskiego, polskiego poety, członka Związku Literatów Polskich. List otwarty, to pan z Lublina, zaczyna się od łacińskiego stwierdzenia Nes futor ultra crepidam, no i tak dalej, bardzo wiele tego jest. Dziękujemy, może kiedyś będzie okazja, żeby to zebrać, może opublikować, może gdzieś w jakimś archiwum na pewno zostawić, przedstawić, bo to są znaki takiej solidarności i także sympatii i troski. Dziękujemy bardzo za to. Już za chwilę artykuł z naszego dziennika, księdza profesora Czesława Bartnika. Mówię dlatego tak, zapowiadając wcześniej, bo wiem, że wielu Państwa będzie chciało to nagrać sobie, mieć w archiwum domowym, a może także przekazać bliskim do przesłuchania. W jutrzejszym dniu też będziemy chcieli to wyemitować, ale gdyby ktoś chciał dzisiaj nagrywać, może sobie to właśnie przegrać i mieć potem w takim archiwum domowym i komuś pożyczyć czy przegrać. Dlatego też o tym mówimy, już za chwilę będzie możliwość.
Dziennik, wydanie sobotnie niedzielne 12 marca 2005 roku. Ksiądz profesor Czesław Bartnik. Koniec układu okrągłostołowego? Układ okrągłostołowy doprowadził niewątpliwie do zrzucenia przez Polskę bolszewickich pęt zewnętrznych. Jednak ponieważ dokonywał się pod pewnymi wpływami Moskwy, utrzymali się u władzy i uwłaszczyli się liczni dawni czerwoni i zreformowani na różowo, a następnie szybko dołączyli do nich coraz znaczniejsi masoni, liberałowie, kosmopolici, a także zwykli szabrownicy Polski bez względu na barwy partyjne czy religijne. W każdym razie ciągłość szlachetnej tradycji przedwojennej i wojennej została w dziedzinie politycznej i duchowej niemal całkowicie przerwana. Nowa ta całość, wypełniająca dotychczas swoją treść komuną i Moskwą, przerzuciła się na dekadenckie treści liberalne, neokapitalistyczne i administracyjno-brukselskie. Nie mając zrozumienia nadal dla treści ściśle duchowych, humanistycznych i polskich. I tak ogół Polaków, co wykazywały dzieje Solidarności, marzył o odrodzeniu Polski autentycznej, o znanych i wymarzonych kształtach, a tymczasem powstał dziwny twór, którego nie możemy poznać. Ni to Polska polska, ni to Polska posowiecka, ni to państwo samorządowe, ni to kolonia Zachodu, ni to Rzeczpospolita Polaków, ni to Rzeczpospolita kłamców i kolesiów, ni to Sarmacja, ni to Judeopolonia szlachecka. I w takim tworze nie idzie dalej żyć. Toteż ogół społeczeństwa dąży instynktownie do położenia kresu takiemu tworowi okrągłego stołu. Chce to uczynić w najbliższej godzinie wielkiej decyzji. Wybory do parlamentu, wybory prezydenta, referendum w sprawie eurokonstytucji, korekta polskiej konstytucji, przeformowanie III Rzeczypospolitej na IV, w pełni wolną i demokratyczną, renegocjacja warunków akcesji do Unii Europejskiej oraz reanimacja całości gospodarki polskiej i całego życia społecznego, moralnego i ideowego. Mimo krystalizowania się pewnych silniejszych ugrupowań jak Liga Polskich Rodzin, Samoobrona, Prawo i Sprawiedliwość, PSL i inne, polska substancja polityczna nie może się wciąż scalić. Tymczasem, jak przewidywaliśmy, różowi już wykańczają czerwonych przy współpracy z prezydentem, premierem i szeregiem innych dezerterów z lewicy, żeby z jednej strony utrwalić okrągły stół, a z drugiej pogłębić zależność Polski od Brukseli. Są bowiem alergiczni na polskość, jeszcze bardziej niż SLD, Unia Pracy i SDPL. Partie lewicowe są w dziwnie szybkim rozkładzie politycznym, ideowym i moralnym. Główną przyczyną tego rozkładu jest chyba ateizm polityczny i odejście od chrześcijańskiej tradycji etycznej, nie tylko na forum publicznym, ale i w życiu osobistym. Trzon różowych stanowi oczywiście Unia Wolności, nazywana partią zagraniczną, ze względu na swe umocowanie w lobby żydowskim. Partia ta wprawdzie ostatnio przegrała wybory parlamentarne, głównie z powodu dziwnych prób wzniecania w Polsce antysemityzmu dla sobie tylko wiadomych celów, ale posiada zawsze bardzo silne przyczółki w całej rzeczywistości polskiej i światowej. I w tej chwili przepoczwarza się w partię demokratyczną. Partia Unia Wolności, partia demokratyczna, jest znacząca na szachownicy polskiej według niektórych, jak Lech Wałęsa, jest nadzieją dla Polski, według innych, głównym źródłem zła, dzikiego kapitalizmu i poddania nas Brukseli. Partii tej udało się uzyskać także duże poparcie Kościoła. Między innymi jej członkini Hanna Suchocka jest ambasadorem Polski przy Stolicy Apostolskiej. I w kraju partię tę wspiera kilkunastu wybitnych duchownych. Barwy Platformy Obywatelskiej są nadal niewyraziste. Czy to Forpoczta PD, czy to prawica, czy lewica, czy to Platforma Obywateli Polskich, czy też schronisko dla polskich liberałów i masonów. W całości, mówiąc skrótowo, sytuacja polityczna dojrzała do zdecydowanego przełomu, czy nawet przewrotu. U zdobywców władzy i majątków w Polsce powstał ogromny lęk przed przegraną na wszystkich frontach i przed groźbą sądów nad nimi i rekwizycji. Ruszył więc szturm na zdobycie centrum wyborców, ludzi dotychczas jakby nieskompromitowanych. Ale metody pozostały dawne, a mianowicie używa się całego arsenału oszustw, pomówień, kłamstw i wściekłości. Pomijając rozkład lewicy, warto zwrócić uwagę na dwa przeciwstawne i coraz bardziej aktywne czynniki. Na wyrastającą z międzynarodowego poparcia partię UWPD oraz na reprezentujące tradycyjną i autentyczną Polskę Radio Maryja. Otóż UWFLPD chciałaby koniecznie zagospodarować sobie polityczne centrum polskie, w tym także owe 60% ludzi, którzy ciągle nie głosują. Ale główną przeszkodą treściową dla tej partii jest polskość tych ludzi i tradycyjny nieliberalny katolicyzm, co godzi właśnie w dogmaty tej kosmopolitycznej i liberalnej partii. Partia zatem stosuje chwyt wyjątkowo przekrętny, a mianowicie chce zdobyć wpływ na centrum polskie poprzez Kościół. Ale tak, żeby sam Kościół rozwiązał patriotyczne media i by etykę obrony życia i etykę małżeńsko-rodzinną zliberalizowali sami katolicy. Wówczas patriotyzm i katolicyzm polski zneutralizują się. Przede wszystkim partii tej chodzi o to, by katolicy polscy nie zachowywali się na scenie publicznej jako katolicy i Polacy, lecz jakby Boga i ojczyzny nie było. Takie są dyrektywy międzynarodowej poprawności politycznej. I oto doczesna strona instytucjonalnej działalności Kościoła została zepchnięta ze sceny publicznej w Polsce. Kościół stał się sprawą prywatną i już nie przeszkadza temu, żeby garstka ateistów publicznych rządziła na równi 38 milionami katolików. Bo publicznie wszyscy są na prawach ateistycznych, a więc na równi. Ale sztukę tę zakłócił nagle fakt istnienia Radia Maryja. My uważamy, że z natchnienia Bożego. Dla przeciwników Kościoła prawowiernego i polskości Polski problemem nie jest właściwie samo Radio Maryja, lecz raczej owe miliony ludzi, które za nim stoją. A jeszcze bardziej możliwość skupienia się wokół radia polityków autentycznej, wolnej i samorządnej Polski. W konsekwencji Radio Maryja stanowi dla naszych wrogów problem potrójny. Skupia wokół siebie miliony ludzi w kraju i za granicą, niepodatnych na propagandy i oszustwa polityczne zwycięzców okrągłego stołu. Podtrzymuje i rozwija polskość, która jest przeszkodą do przygotowania ziemi polskiej dla jakichś innych celów. Nie wycofa się z forum społeczno-politycznego i publicznego na stronę europejskiego ateizmu publicznego, który jest warunkiem otrzymywania wielkich finansów europejskich dla kraju. Ponieważ Radio Maryja w swych treściach społeczno-politycznych, zresztą stanowiących tylko parę procent całości audycji, nie chce zdradzić ani katolicyzmu prawowiernego, ani polskości, dlatego liberałowie i ateiści starają się je zniszczyć lub zacieśnić jedynie do programu modlitewnego. Podejmowano różne sposoby zniszczenia radia i tym samym odebrania jedynego głosu wolnym Polakom, katolikom, na forum ogólnym, bo media diecezjalne nic nie znaczą. A mianowicie przez zarzucenie lefebryzmu, nacjonalizmu i antysemityzmu, przez bezpodstawne szkalowanie radia w kraju i na całym świecie, słownie w ośrodkach filosemickich, przez stosowanie różnych kruczków prawnych i administracyjnych, przez skaptowanie sobie za coś grupy duchownych o orientacji liberalnej i filosemickiej, przez różne prowokacje osobiste i na łączach, przez zastraszanie ojca dyrektora, pracowników, a nawet i niektórych współpracowników dalszych, ostatnio przez prowokowanie pana Wałęsy, no i nadal przez pomówienia w mediach ogólnopolskich i prowincjonalnych. Przy czym wszystko to robi się za pieniądze publiczne, czyli nasze, podczas gdy radio pracuje na wdowim groszu. Niedawno Gazeta Wyborcza wpadła na jeden jeszcze pomysł, a mianowicie wymyśliła sobie tak zwany fakt prasowy, jakoby ojciec Rydzyk miał tworzyć między innymi przy mojej pomocy partię Maryja. Po co to wymyślono? Otóż, żeby można było swobodniej zwalczać Radio Maryja środkami otwarcie politycznymi. I w tym też ukryto nadzieję, że może naiwne czynniki kościelne rozwiążą wreszcie Radio Maryja wraz z taką partią. Bowiem na partię polityczną trzeba by otrzymać zezwolenie Stolicy Apostolskiej, no i opinię ze strony pani Hanny Suchockiej. Paradoksalnie niemało Polaków dało się oszukać, nawet współdziennikarzy, którzy przecież znają się na oszustwach. Ale ciekawe, że gdyby ojciec Rydzyk taką partię założył istotnie, to według błyskawicznej sondy w internecie poparłoby go blisko 80% Polaków. Co to znaczy? To znaczy, że dotychczasowe partie mają bardzo niski autorytet. O niektórych zatorach umysłowych. Do chaosu politycznego, bezsensownych walk i niejako zalegalizowanego zakłamania dochodzą jeszcze jakieś zwyczajne zatory komunikacyjne i umysłowe, co dla życia państwowego jest zabójcze. Trzeba koniecznie odróżnić ogólną i szczególną komunikację społeczno-informacyjną. Góra, doły, obywatel, obywatel, instytucja, instytucja. Jest komunikacja fizyczna. Nie ma jednak właściwej komunikacji ludzkiej. Głowa państwa dowiaduje się o czymś istotnie ważnym z komunikatu telewizji, doniosły pertraktacje gremiów państwowych dokonują się przez telefony komórkowe, a wszystko spełnia anonimowy internet. Brak żywych informacji, i to prawdziwych, towarzyszy zwykle totalitaryzmom oraz piastunom wysokich urzędów. Ulubiona córka Stalina, Swietłana Alilujewa, broniąc swego ojca przed opinią światową po jego śmierci, pisała, że nie wiedział on o zbrodniach, a dokonywał ich na przykład Beria. I podała szczegół, że gdy ojciec dawał jej tuż przed wojną, czy w czasie wojny kilkadziesiąt rubli, to uważał, że daje jej majątek. Widocznie w jego świadomości tkwiły jeszcze czasy carskie. Dzisiaj ogół zdaje się całkowicie na informację medialną, ale to jest dopiero tragedia. Nie dość, że media za mało wiedzą, to jeszcze ta ich wiedza jest płytka i niespójna, a poza tym w dużej części błędna lub fałszywa. Owszem, czasami występują w mediach profesorowie i eksperci, ale są oni dobierani według klucza propagandowego, nie według kompetencji i wiedzy. To też często i oni oplatają dziwne rzeczy, których jest sama propaganda, niemal bez wiedzy. To samo odnosi się i do duchownych dyżurujących w telewizji i radiu publicznym. Bardzo często nie ma również spójności komunikacyjnej między ministrami i wyższymi urzędnikami, którzy bywają sprzeczni w jednej i tej samej sprawie. Obecnie, zwłaszcza w sprawach unijnych, widocznie nie znają prawa unijnego, treści umów rządu z Unią, a nade wszystko biurokracji unijnej. Wszystko to wbrew zamiarom mediów wywołuje u zwykłych ludzi lęk przed Unią Europejską, zwłaszcza w czasie, gdy niektórzy wysocy jej urzędnicy coraz wyraźniej ubliżają Polsce. To zresztą zaczęło się już od Verheugena. Ciąży na nas jakieś stwardnienie intelektualne w zakresie świadomości prawnej u znacznej części inteligencji rządzącej, zwłaszcza postkomunistycznej. Jest tam brak bezstronności, obiektywizmu i przezroczystości merytorycznych. Została u nas wytworzona atmosfera, że religia, nauka religii, uczelnia katolicka, media katolickie, piastowanie znaczniejszych stanowisk przez niekryjących się katolików i inne rzeczy są nam w państwie nadawane przez rządzących z ich łaski, a nie są naszym prawem z istoty rzeczy. Zakłada się nawet pod tekstem, że katolicyzm jest czymś negatywnym czy podejrzanym politycznie, co może być tylko tolerowane. W ślad za religią tylko z łaski panów mają być przyznawane takie wartości jak naród, ojczyzna, rodzina, kultura polska, język ojczysty. Co więcej, forsuje się niepisaną tezę, że katolicy w Polsce nie mają prawa bronić, jeśli rządzący ateiści przyznane prawa gwałcą lub odbierają. Nie wolno katolikom i Polakom bronić swego głosu w Radiu Maryja, niezależnego od koncernów niemieckich. Nie wolno im opierać się agresji frontalnej ze strony mediów wrogich. Nie wolno nam, jako katolikom, organizować życia zbiorowego po katolicku. Nie wolno narodowi katolickiemu bronić etyki ewangelicznej, nie wolno nam realizować Polski po naszemu. Jeden minister może na przykład 38-milionowemu narodowi narzucać małżeństwa partnerskie. Wiemy, że taka jest totalitarna ideologia Unii Europejskiej, ale to nie zmienia bezprawia u nas. W Szwecji niedawno pewien pastor protestancki został aresztowany za to, że w czasie liturgii wyłożył naukę chrześcijańską sprzeciwiającą się związkom partnerskim. Niektórzy chcieliby i nam narzucić takie prawa. Katolicyzm i polskość tylko za dyspensą władz. Etyka chrześcijańska jest pomniejszana jako radykalizm społeczny. Nowocześni pseudopolitycy chcą wszczepić w życie tezę, że Chrystus jest Bogiem pocieszającym tylko niewolników. Tymczasem Polacy przejmują zdanie świętego Pawła Apostoła: Chrystus wyswobodził nas ku wolności. Bóg jest Bogiem ludzi wolnych duchowo. Młodzież, polska czy brukselska? Ponieważ politykom kosmopolitycznym, nie tylko czerwonym, ale i różowym, brakuje treści i tematów polskich, dotyczących swojego społeczeństwa. Jedyny sens naszego życia upatrują oni w społeczeństwach obcych o ujemnej ideologii. Osiągnęli oni przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, ale obawiają się, że nasza zależność od ateistycznej Brukseli poluzuje się bardzo, gdy nie zatwierdzimy eurokonstytucji. I dlatego podejmują jeszcze raz szybszy bieg Polaków w niewolę. Oczywiście za pieniądze Brukseli, a może i za nasze. Oto jeden znamienny odcinek takiej działalności. Stowarzyszenie Unii Wolności, Młode Centrum oraz deputowani do Parlamentu Europejskiego, m.in. Jan Kułakowski i profesor Bronisław Geremek, a także Gazeta Wyborcza i Polityka, objęli patronat nad ogólnopolską akcją w szkołach ponadgimnazjalnych i wśród studentów pod hasłem „Zostań ambasadorem Konstytucji Europejskiej”, żeby, piszą, żyć w skuteczniejszej, bliższej ludziom i prostszej Unii Europejskiej. Zgaduj, człowieku, na czym polega Unia Europejska skuteczniejsza, bliższa ludziom i prostsza? Zapewne na wyrzeczeniu się prymatu swojej konstytucji, na ściślejszym poddaniu się Brukseli, na bardziej bezpośredniej podległości typu państwowego i organizacyjnej, a wreszcie najprostsza Unia to jedno wspólne państwo. Ambasadorowie przejdą przez odpowiednie przeszkolenie, pod koniec czerwca otrzymają certyfikaty, jakby rozesłanie apostołów i do agitacji wśród rodzin i w różnych wspólnotach. Bardziej gorliwi mogą dostać nagrodę w formie wycieczki do Parlamentu Europejskiego, co jako żywo przypomina wycieczki do Moskwy. A jeśli jakaś szkoła zdobędzie więcej takich ambasadorów, to może sobie zasłużyć na największą nagrodę, a mianowicie na łaskawą wizytę w szkole samych patronów honorowych. Tak to chce się trafić do starszych Polaków przez młodzież, która nie ma jeszcze orientacji społecznej, politycznej i historycznej, a ma za to dużo fantazji i ciekawości rzeczy nowych. Oczywiście cała akcja jest narzucana szkołom, głównie głowami władz szkolnych. Dlaczego niektórym ludziom układu okrągłostołowego zależy tak bardzo na pozbawieniu Polski suwerenności, wolności i własnych racji gospodarczych? Tak. Na początku roku 2005 speaker telewizyjny czytał z triumfem w głosie, że z Polski wyjechało już 1000 lekarzy za chlebem i rozochocony wołał, że wyjadą jeszcze dalsze 1000. To jest mądrość gospodarcza i społeczna Polak. Taką samą mądrością będą zdobywali zapewne i owi młodzi ambasadorowie. Czy Kościół jest przeciwko Polsce? Główni reżyserzy okrągłego stołu wykonali manewr wykorzystania Kościoła dla uwiarygodnienia ustaleń, ale potem natychmiast usunęli go z gry o życie polskie. Zarysy tej strategii widnieją do dziś. Oto jeden z przykładów. W Gazecie Wyborczej ukazał się tekst zatytułowany „Radio Maryja nie powinno promować polityków. Krytyka ojca Rydzyka”. Tekst ten prezentuje dokument Rady Apostolstwa Świeckich przy konferencji Episkopatu Polski. Do Rady wchodzi 7 osób świeckich i 3 duchowne. Sam dokument został wydany, jak się zaznacza, w związku z polityczną działalnością Radia Maryja. Co ten dokument Rady i jego prezentacja mówią? Pierwsze. Dokument występuje przede wszystkim, cytuję, przeciwko politycznej działalności Radia Maryja. Otóż już samo to sformułowanie zakłada, że ani kapłanom w radiu, ani zakonnicom i świeckim pracownikom radia, ani osobom dzwoniącym, piszącym czy pojawiającym się osobiście w studiu, obejmuje to i telewizję Trwam, nie wolno mówić o polityce, a w konsekwencji o całej rzeczywistości ziemskiej, a więc o gospodarce, sprawach społecznych, kulturze, historii, Polsce. Radio powinno się sprowadzać tylko do modlitwy, na przykład do nieustannego odmawiania różańca, jak to bywa w niektórych regionalnych radiach na Zachodzie, gdzie radio katolickie jest uzależnione od finansów jakiegoś liberała lub masona. W tym duchu to nawet odgrywanie kazań biskupów o ratowaniu rodziny w Polsce, na przykład kazań apostoła rodziny księdza biskupa Stanisława Stefanka, jest już aktem politycznym i to niepoprawnym wobec mediów państwowych. Oczywiście Radzie Apostolstwa Świeckich wolno się zajmować polityką, no i ma ona mandat od Pana Boga cenzurowania wszystkich wypowiedzi Polaków w dziedzinie rzeczywistości ziemskich. Drugie. Rada podaje, że Radio Maryja oczernia okrągły stół. Wynika z tego, że nikomu z Polaków nie wolno oceniać okrągłego stołu, tylko samej Radzie. A jeśli to robią inni, to muszą wypowiadać oceny tylko pozytywne. To jest liberalizm i pluralizm. Trzecie. Dalej stoi, że media katolickie winny służyć wartościom, nie zaś interesom partyjnym. I nie można tych interesów stawiać ponad ewangeliczny szacunek dla osoby ludzkiej. Otóż są to święte słowa, wzięte z papieskiego dokumentu Szybki Rozwój, punkt 14. Tylko że przez kontekst tak zmanipulowane, że trzeba powiedzieć, gdzie Rzym, gdzie Krym, a gdzie babińskie mosty. W ujemnym zastosowaniu do Radia Maryja wychodzi, co następuje, że wolność Polski, prawowierność Kościoła, patriotyzm, ewangeliczna etyka rodzinna, prawda historyczna i tak dalej, to nie są wartości. A wartością jest tylko poprawność polityczna, której trzymają się liberałowie polscy, między innymi Unia Wolności. Że mówienie o strasznych prześladowaniach rosyjskich, między innymi o Katyniu i o czym prawie nie mówią media publiczne, to partyjniactwo, bo idzie po linii partii polskich, a nie kosmopolitycznych. Że obrona wsi, gospodarki morskiej i w ogóle całej gospodarki polskiej to nie wartości, lecz tylko partyjniactwo. Że odsłanianie potworności Stalina i innych miałoby być naruszeniem szacunku dla osoby ludzkiej. Dokument zapewne chce bronić pana Lecha Wałęsy. Ale to trzeba powiedzieć wprost, bo sformułowanie ogólne, jakoby radio naruszało godność osoby ludzkiej, to jakiś kompletny nonsens. Czyżby piętnowanie w radiu strasznych korupcji i kradzieży majątku polskiego było naruszeniem godności osób? Czy katolikom nie wolno się bronić przed oszustami politycznymi, agentami i wrogami Kościoła i Polski? Bo to miałoby być tolerowanie klimatu pomówień i podejrzeń przedstawianych jako głos katolicki. A wszystkie wystąpienia społeczne i polityczne miały być poddawane jakiejś cenzurze uprzedniej, może rady? Czwarte. Rada Apostolstwa Świeckich, czytamy, uznała za niedopuszczalne zastępowanie ewangelizacji promowaniem konkretnych polityków i partii. Z tego sformułowania wynikałoby, jakoby Radio Maria nie realizowało żadnego programu religijnego, na przykład modlitewnego, a przez cały czas tylko promowało konkretnych polityków i partii. Otóż w Radio Maria sprawy ziemskie stanowią zaledwie parę procent całości, reszta to ewangelizacja. Dlaczego Rada chciałaby, żeby i tutaj wykluczyć polityków i partie przyjmujące Boga i naukę społeczną Kościoła, a których to przecież nie dopuszcza się do głosu w mediach publicznych. Media zaś prywatne, poza Radiem Maryja, są przeważnie ateizujące. Piąte. Szczególnie bolesne jest, pisze Rada, gdy głos tych ostatnich, to jest konkretnych polityków i partii, odbiega od nauczania Ojca Świętego, przedstawiając niesprawiedliwie najnowsze dzieje jako splot intryg i zdrad. E contrario wynikałoby, że najnowsze dzieje, łącznie z wojnami, terroryzmem, rzezią poczętych, to sama sielanka. Nauka papieża została tu przeinaczona. Czy nie jest to podstępna próba skłócenia postaci papieża z narodem polskim przez odnoszenie go wyłącznie do poglądów Unii i Wolności? A nawet Radzie chce ktoś przypisać coś z nieomylności, bo została zamieszczona wzmianka, że kiedyś na czele tej Rady stał ksiądz kardynał Karol Wojtyła. Szóste. Osobnym niepokojącym problemem, piszą radni, po pozostaje tolerowanie w środowiskach katolickich osób, które kwestionują dialog ekumeniczny i międzyreligijny oraz ignorują nauczanie papieskie zawarte w adhortacji Ecclesia in Europa. W tym szczególnym czasie, gdy wszyscy wyrażamy więź z cierpiącym Ojcem Świętym, pozostaje ważne, by więź ta wyrażała się w wierności nauczaniu papieskiemu, nie zaś w zachowaniach, w których chore ambicje polityczne dominują nad miłością Kościoła. Ot. I jesteśmy w domu. Chodzi o pokazanie naiwnym czytelnikom, jakoby Radio Maryja oraz politycy polscy, zwłaszcza prawicowi, byli antypapiescy. Jest też sugestia, jakoby Jan Paweł II był przeciwko nim, jako że Polacy są nieekumeniczni, antysemiccy i przeciwni tworzeniu z Europy jednego państwa. Jednocześnie jest tu zwrotny atak na kategorię narodu, ojczyzny, Polski, katolickiej i stosowany jest cały arsenał propagandy liberalnej. Zarzut antysemityzmu jest stosowany pod adresem całego narodu polskiego, żeby stał się całkowicie uległy lobby filosemickiemu. Zwalczanie patriotyzmu jest patologią społeczną i wcale nie opiera się na nauczaniu papieskim, czemu przeczą wszystkie przemówienia papieskie w Polsce, także ostatnio cały rozdział papieskiej książki Pamięć i tożsamość. I wreszcie, ambicje polityczne katolika są czymś absolutnie usprawiedliwionym i nie są chore. Nie jest chrześcijańskie przyjmowanie, jakoby zdrowe ambicje polityczne miała tylko orientacja kosmopolityczna, tylko ateiści polityczni i tylko ludzie rozwijający rozkładową ideologię liberalną. Siódme. Wróćmy jednak do właściwego problemu okrągłego stołu. Wydaje się, że trzeba jeszcze raz prosić szlachetnego pana prezydenta Lecha Wałęsę, by nadal używał swoich zdolności, znaczenia i wpływów, ażeby uzyskać jak najwięcej dobrych owoców obrad okrągłego stołu, jak na przykład w odzyskaniu stoczni jako symbolu solidarności, w ogólnym odrodzeniu gospodarki, podtrzymaniu dobrego imienia Polski w świecie, odbudowie ducha narodu i odsunięciu od żłobu wielkich szkodników jego dzieła i całej Polski. Tak nam brakuje wielkich polityków, którzy by poświęcali się całkowicie dla dobra Polski, mądrych, przezroczystych moralnie i o duchu prawdziwie chrześcijańskim. Kiedy mówimy o prezydencie przed nowymi wyborami, to przypominam raz jeszcze projekt, że można by pomyśleć w pluralistycznej Polsce o instytucji wiceprezydenta. O czym kiedyś wspominał i sam Wałęsa. A może nawet o dwóch lub trzech wiceprezydentach, czy o całej Radzie Prezydenckiej. Ponieważ wiceprezydenta nie przewiduje obecna konstytucja, to przez jej zmianę można by dokonać wyboru czy nominacji pod jakąś inną postacią. Być może wtedy udałoby się stworzyć silny rząd prezydencki i opanować dzisiejszy chaos i utworzyć silną władzę zwierzchnią. Wprawdzie prezydentury wieloosobowe w historii przeważnie się nie sprawdzały, ale najbardziej wtedy, gdy były równorzędne i gdy nie było jasnej konstrukcji. Projekty utworzenia rządu ogólnopolskiej zgody międzypartyjnej i tzw. pojednania narodowego są wprawdzie piękne, ale w obecnym stanie państwa i jego zależności od Brukseli całkowicie nierealistyczne. Ksiądz profesor Czesław Bartnik, nasz dziennik, wydanie sobotnio-niedzielne, 12 marca 2005 roku.
Dziękujemy panu Markowi Prałatowi za odczytanie tego artykułu. Przypomnę tytuł, koniec układu okrągłostołowego, pytajnik, artykuł księdza profesora Czesława Bartnika i jeszcze jutro postaramy się, właściwie to już dziś, po 11.10 w programie przedpołudniowym, ten artykuł jeszcze raz wyemitować, a więc okazja dla tych, którzy go nie słyszeli albo w całości, albo w fragmentach, teraz, no to po 11.10 również można nagrać i także w internecie jest, będzie możliwy do odsłuchu już jutro w godzinach przedpołudniowych, tak więc ten artykuł jest raz jeszcze do osiągnięcia. przypomnę, z najnowszego, ostatniego naszego dziennika sobotnio-niedzielnego 12-13 marca, koniec układu okrągłostołowego, tytuł na stronie 10 go znajdziemy. Również warte polecenia jest wywiad z panem posłem Zbigniewem Wassermanem, członkiem Komisji Śledczej do spraw Orlenu, temat tytuł Orlenowski poker, też na stronie 12-13, a więc tam pan poseł mówił o absurdalnych wykrętach prezydenta. O tym, na to czeka prokuratura, ataki i groźby wobec komisji, a też ciekawy taki ślad właśnie wiedeński. Kiedy dotknęło się tematu wiedeńskiego, to zaczęły się problemy, ataki na pana posła, potem też na innych. I pan poseł mówi, że warto wrócić do tego wątku. A więc zobaczymy. To takie przypomnienie jutro po 11.10, także do odsłuchu w internetowej stronie Radia Maryja. Przypomnę www.radiomaria.pl, małe litery, radiomaria.pl. No i też jutro, jeżeli się nic nie zmieni, to transmisja w telewizji trwa, dalszych obrad działania Komisji Śledczej do spraw PKN Orlen. Bardzo wiele tych spraw się teraz dzieje w naszej ojczyźnie. Ten czas przedświąteczny jest ogromnie bogaty w te różne momenty. A my zapraszamy do rozmów. Co? Jakie myśli, jakie refleksje po tym artykule i nie tylko się w nas obudziły. Zbliża się godzina pierwsza po północy, więc jesteśmy już słyszalni w Chicago, drogą stacji naziemnych. My więc ten program realizujemy właśnie już w obecności naszych rodaków za oceanem. Zapraszam bardzo gorąco. Telefony 655-2355, 655-2356, na zagranicy 655-2366, kierunkowy do Torunia 56, do Polski 48, z USA wykręcamy 11.